Brama. Spektakl radiowy według tekstów Sebastiana Klonowica.
W całym świecie mylą się zegarze. Lecz te w Lublinie najpewniejsze ugarze.
Tutaj, gdzie bystrzyca spokojne nurty niesie i gdzie grobla głębokie stawy tworzy.
Ujarzmiona bystrzyca, która opływa miasto, dostarcza Lublinowi słodkiej wody.
Część wpływa do stawów. Część zaś otacza wieżę, która pcha w górę wchłonięte wody, wpływa do miasta miedzianymi biegnie rurami, zmyślnie kołami w wieży popchnięta.
Na jednym brzegu rosną łozy, do przycięcia zdatne, na drugim sosny i żywiczny zagajnik. Na środku sitowi otacza bagienne oczerety. W spokojnej wodzie rośnie gładki sit.
Na zielonym brzegu cichej rzeki spoczęły pierydy, orszak czystych dziewic. Tutaj złożyły lirę, plektron, dźwięczną kitarę.
Każda gotuje swej sztuki oręż.
Zasiadły boginie na łożach trawą usłanych. Chwalą miejsce, równinną okolicę.
Gdy płoche kameny boją się wejść do lasu, wahając się ruszyć w nieznaną drogę, nadchodzi Bóg Arkadii i satyrowie dwurożni. Pojawia się też piękny Hamadriad chór.
Wszystko, co na sprzedaż, przywozi się do Lublina. Tu towar Moschowie, Litwini wiozą. Wszystko, co tylko świat do sprzedania ofiaruje, znajdziesz w Lublinie, w Miasta Świętych Murach. Skarby wszelkie, które ziemia oraz morze dają, tu wystawione do kupna dla ciebie. Z Indii, z Turcji, z Arabii przysyłają towary. Tutaj znajdziesz także z Armenii skarby. Tutaj też ze wschodu Chińczyk przysyła tkaniny, które jedwabnik tka, nici snujący. Nawet Anglia, odcięta wszak od lądu stałego, morzem żeglonośnym przysyła bogactwa. Także ziemie, które widzą siedem gwiazd północy. I te ścięte wiecznego lodu pokrywą.
Dobra z gorących krajów w Lublinie kupują.
I z dalekich ziem bogactwa zwiezione.
Falern sprowadzają, co w ciepłym kraju dojrzewa.
Także wina z Węgier i od Greków starych.
Dary posyłasz przez morza i lądy, Bakchusie, oto i u nas sprzedają twój sok. Wina, które rodzi Metymna i minojska ziemia, wszystkie tutaj sprowadził syn Semele.
Mają Rusini, Bakchusie, własną przyczynę szału.
Wstrzymaj, proszę, rękę niosącą wino.
Uniesienie nie zawsze płynie z winnego grona.
W Rusi sprawia je chmiel. Upojne ziele.
Wierzę, że kiedyś światem dwu Bakchów rządziło i podzielili na dwoje królestwo. Jak Neptun wody, Tartaru otchłań Pluton posiadł, Jowisz niebiosa po wygnaniu ojca. Tak oni wierzą, świat rozdzielili między siebie. Dwa berła dzierżą ojcowie pijaństwa. Jeden na południu, w ciepłej przebywa ziemi, drugi zaś rządzi w północy dziedzinie. Bliźniaczy Bakchowie, szyderstwo trzeźwego rozumu, władzę nad całym światem posiadają. Pierwszy z nich zaszczepił winorośl w południa krainie. Dary swe sadził na słonecznych stokach, bowiem ciepłych wzgórz potrzeba dla pomyślnych zbiorów, ogrzanych promieniem samego Feba. Winorośl nie wschodzi zbyt dobrze na chłodnych polach, bardziej przychylnych złocistej cerezie. Próżno u scytów zasadzał macice sarmacki Bakchus. Ziemia odmawiała jej zawsze. Wbrew jej woli niczego nie wskóra, choć próbuje. Ziemia w niwecz obraca próżne starania. Na szlachetnym szczepie wyrasta bowiem dzika latorośl. Zmienia słodkie grona w kwaśne owoce.
Myśli więc, jak umilić życie ludowi prostemu? W jaki sposób zmniejszyć brzemię jego trosk?
Nadarza się takie ziele, bardziej swawolne od innych, chmiel, co chciwie się chwyta swoich tyczek. Wielu nazywa je humulusem oraz wilkiem.
Grecy zaś brytonem i wilkiem płożącym. Ducha mąciciel skręconymi rośnie pędami, co wiążą podpory różnymi sploty. Gotuje więc Bakchus w wodzie z dodatkiem cerery z ciebie zebrane szyszki. Jurna roślino!
Napój niezwykły, zmęczonym dajesz niewiarzom. Sauromaci czerpią gotowany wywar.
Wszyscy wnet usypiają pijani nowym trunkiem.
I leżą prawie tak, jak martwi w grobie.
Gdy wstaną, zaraz żądają soku wczorajszego, bez skargi, że piją szalony napój.
A nie zginie jak Ikarius, nowe znajdując trunki, lecz swego Bakcha. Ruś wesoła chwali. Od domieszanej cerery napój cerewizyi ma nazwę, bo aż trzy bóstwa go tworzą. Bakchus, chmielu znalazca, oraz Neptun, wód władca. Jako trzecia przymieszana cerera.
Żyzna Ceres zasila. Rozcieńcza lądowstrząsca. Bakchus pobudza, uderza do głowy. Tak więc bogini, odurzone tym odmętem mózgi, do spółki z dwoma bóstwami porusza. Bakchus odkrywca, widząc radość mieszkańców tych ziem, widząc, jak ludziom smakują te dary, sadzi latorośl, co ogłupia w wysokich chmielnikach, aby uwiecznić pamięć daru swego. Kiełkują pędy, wnet szukają wokół podpórek, szukają wsparcia u drugiego drzewa. Spostrzega to Bakchus i chętnie spieszy z pomocą, przymocowuje do drągów swe dary. Bujnie rozrasta się chmiel, trafiając na podpory. Swawolne ziele pędami je przerasta. Cieszy się z tego małżeństwa, w objęciach tkwi miłych, bezpłodny, gdy leży na gołej ziemi. Jeśli w pobliżu leszczyna wyciąga ramiona lub wierzba obok w cieniu sobie rośnie, jurnym ciałem okręca je w tysiącach zwojów, cudzołożyć pragnie z pobliskim drzewem. Nie odmawiaj więc uczucia drzewom i ziołom, gdy dowód zmysłów roślina ci daje. Na odległość węchem rozpoznaje inne ciała i wnet pospiesza do swego wybrańca. Czuje też dotykiem, opasując, co napotka, i chwyta pnie zapalczywym uściskiem. Takie same skutki w ludzkiej wywołuje głowie i pijanym ciałem obraca w koło.
Pytasz mnie, kto to idzie w tej szafrannej szacie i z tą brodą cisawą? Tak ci powiem, bracie. Jest to on, Iskariot, Chrystusów szpiżarny, szafarz, lecz na swą stronę wielmi gospodarny.
Co panu dano albo naśladowcom jego, to się wszystko w tobole zostało u niego.
On to, co go obudne sprawy jego szpacą, co nań świat zgrzyta, nawet i dzieci kołacą, ten pstryworek u pasa, wszak go baczysz i ty, jest z rozmaitej jerchy misternie uszyty. Najdziesz tu skórę wilczą, najdziesz tu i lisią.
Jedno się dobrze przypatrz, najdziesz lewią i rysią.
Wilk bierze potajemnie,
a Liszka się łasi.
Ryś cynkowatą siercią swoją zdradę krasi, ale w gwałtem wydziera. Co ugoni, trzyma i szpik z kości wysysa, krew z ciała wyżyma, bowiem takich Judaszów są cztery narody. Chocia nie wszyscy mają płomieniste brody.
Jedni rzeczy dostają sposobem tajemnym. Ruszem to pospolicie z dawna zawią ciemnym. Ci są wilkom podobni, bo dobrego mienia z cudzej pracy dostają, jako wilcy z cienia.
Drudzy prośbą, pochlebstwem, albo też zmyślonym nabożeństwem biorą chleb ludziom omamionym.
Tych lisowi chytremu możesz przypodobić. I w podolski zawojek możesz ich ozdobić, bowiem lis już się chorym, już się martwym kładzie. Jednak to czyni kurom i gęsiom na zdradzie.
Trzeci rodzaj przemysłu podobien do rysia, bo włosem jarzębatym oszuka i zysia. Ryś nakrapianą skórką fałsz i prawdę znaczy, bowiem oszust jako chce, tak się przeinaczy.
Czwarty rodzaj tyraństwem i mocą narabia. Tak cudzy pot i pracę do siebie przywabia. A tę sektę, jeśli chcesz, ubierz w skórę płową, w jakiej Herkules chodził. Osobliwą, lwową.
Ach, cóż takich Judaszów w domach i szpitalach, w kościelech, na ratuszach i w książęcych salach, nie będę ich mianował. Lecz sobie odważę, iż ich wytknę przed światem i palcem pokażę. Tknij się, bracie, jako tu żywność nabywasz. Dla biednego pożytku i Boga zabywasz, i tylekroć z Judaszem Chrystusa przedawasz, ilekroć nieprzystojnie imienia dostawasz. Wej, jakoć się zaperzył. Przypatrzcie się pilnie. Drugi łaje poszeptem, gniewa się usilnie. Drugi ondzie mknie z żółtym płaszczem do farbierza. Ów z lisowatym wąsem czesze do barwierza. Wróć się, bracie, ty i ów, a nie trać pieniędzy. Wiemy ci i tak, żeś dobry człowiek, daj się nędzy. Nie posiercić my znamy te Iskarioty, poznać po towarzystwie, kto jest z tamtej roty. Bowiem worek Judaszów jest chuć do cudzego i zły sposób nabycia dobra niedobrego.
Dobrze powiedział jeden. Źle się czynić uczą ludzie, gdy nic nie czynią, a brzuch tylko tuczą.
Bowiem gnuśne lenistwo, luźne próżnowanie, bez pracy, bez frasunku chce mieć wychowanie.
Nie ma się do niczego.
Śmierdzi mu robota.
Miła mu epikurska rozkosz i pieszczota.
Bowiem człowiek leniwy leży, siedzi, stoi, ni się ludzi nie wstydzi.
Ni się Boga boi.
Zimie przy piecu drzymie, a lecie na słoniu. Przeciąga się, poziewa, jeszcze śpi na błoniu. Wstawszy przechadzki, stroi, bawi się wieściami. Niepożytecznymi się para powieściami. Jemu być na weselu, jemu na pogrzebie, temu pierwej niż komu sieść na cudzym chlebie. On idzie za trębaczem.
On idzie za dudą.
On się dziwować idzie leda za obłudą.
On wie, gdzie komedyja na czyim obiedzie. Gdzie trąbią niedźwiednicy, tańcują niedźwiedzie. On wie, kto w miasto wjechał, jako wiele koni, w jakiej barwie, co za strój, co mają za broni.
Jako zową, gdzie jadą?
Gdzie mają gospodę?
Jako pan urodziwy, jako strzeże brodę.
On najpierwej na wieżę. On lezie na mury. Patrząc na nowe rzeczy, w dachu czyni dziury. On idzie na wesele, choć go nie proszą. A jakoby na psieraz, choć go też przepłoszą. Częsty gość, a niewdzięczny. Nawiedza sąsiady, nie dba na urągania, zastawa obiady. A gdy nie ma diety, wlezie gdzie do brogu, leży 3 dni, 3 nocy, jakoby w połogu. Więc w onem próżnowaniu zachce się rozkoszy. Wstawszy idzie do karczmy, jeżeli ma co groszy. Tam każe piwo nosić, ze zadzbania wygląda. A na przyszłe się czasy na mniej nie oszcząda. Często się przypatrując, w karcięta się wprawi. O szczurki, o orzechy. Potem grosze stawi.
Jeśli raz wygra, mnie ma by zawsze wygrywać. Imię się za wygrane hulwtajstwa napawać. Ów kozik naostrzywszy cudze mieszki żerze.
Nosi ją nieostrożnie. Nosi pi ze stronopas.
A bo mu chodzi kieszenią samopas. A gdy kto sobie podpiwszy, ciska potrojnemi, a dobywa pieniędzy rękoma hojnemi, przypatrzą się złodzieje, kto wcipny z daleka, a z nożem wybruszonym przystępuje z lekka.
Upatrzywszy pogody między ludźmi w cieśni, kaletę rewiduje, kieszenie okleśni. Jeśli się kto zamyśli, zamówi, zapatrzy, jeśli się kto zabawi, jeśli się nie patrzy...
Już tam, bracie, to bola.
Już, worek pod strachem.
Szedłeś z domu drygantem, wrócisz się wałachem.
Utrzepi rzezi mieszek bogatej moszenki. Jeśli co srebra przy nich, użnieć i narzęki. Bierze, co się natrafi, jako szczęście padnie. Czego się może dorwać, nie brakując, kradnie.
Wejdźmyż do mąk cielesnych, które więc odnoszą złodzieje przekonani, ani się wyproszą. Złodzieja niedorostka naprzód rózgą karzą, a wtóry zaś odchodzi z pryskowaną twarzą.
Czasem też krwawą bruzdę przez plecy napiszą. A przecie się źli ludzie złodziejstwa nie liszą. A przyjdzieli trzeci raz, już tam więc nie uchem, nie skórą, nie włosami, lecz przypłaci duchem. Będzie męczą tak długo, aż jednako powie, aż się niepłochy urząd jasnej rzeczy dowie. Zatem pytają mistrza, co taki zasłużył, który biorąc tajemnie w cudzych dobrach płużył. Odpowie mistrz sądowi swą katowską mową i wyda sentencję one swą surową.
Iż ten człowiek cudze brał, korzyścił, umykał, do czego prawa nie miał, tego się dotykał.
Przeto go ja tak skarżę za jego zasługi, że więcej nie będzie brał.
Wezdrgnie się i drugi, bo tak
taką robotę płacą w mojej szkole.
Wyprowadzę go naprzód w przezroczyste pole. Zawieszę go na onym wysokim ślemieniu, aby więcej nie szkodził ludzkiemu plemieniu.
Między niebem i ziemią, gdzie go ptak przeleci i podleci.
Każe się i drugi, i trzeci.
Potem go mało dobry na górę wprowadzi i na ostatnim szczeblu już się tu zasadzi.
Mów, bracie. Jezus, Jezus, Jezus. Tym imieniem zamknij swój świat i żywot. Uzbrój się znamieniem jego męki.
Zatem go uwikławszy w sidle, zepchnie i odbierze na onym dusidle.
Szubienicą tozową. Więc tak będzie wisiał. Na wietrze i na deszczu będzie się kołysał. Bez pogrzebu i onej ostatniej posługi. Będzie wiatrą bezecne igrzysko czas długi.
Lublin to miasto darami nieba darzone obficie. Miasto i mury szczególną się cieszą Boga opieką.
Słońca promieniami Rodos przewyższa.
Żyznością Gargary, kraje Feaków i gaje Alkinosa sadami.
Dolin zroszonych pięknością przewyższa Dolinę Peneju. Miód zaś, tak jak hyblejski, jest słodszy nad miody Attyki.
Parki twoje piękniejsze, nad świata całe ogrody. Wobec twoich trawników ustąpią trawy znad Kajstru.
Chóry ptaszęce piękniejsze niż nad brzegami Peneju.
Żyzność twej ziemi przewyższa sławne Cypru krainy.
Ni Tyryjczycy, ni Korent, z dwóch stron oblany morzami, handlu nie miały takiego. Ni ról tak żyznych Asyria.
Wody piękniejsze niż fale Tybru, niż Idy potoki.
Woły wypasasz roślejsze niż sławne błonia Epiru.
Miasto to godne być Boga mieszkaniem i królów siedzibą.
Ludne, bogate, znacznych już wielu mężów wydało.
Wiele zdziałało w pokoju, sławne zawarło przymierza.
Lublin, 7 maja 1575. Ten dzień należałoby zapisać czarnymi zgłoskami na smutnym obrachunku. Był bowiem dniem straszliwej klęski dla tego królewskiego miasta, które dotychczas zdawało się być bardzo szczęśliwe. Tragicznie zaszło dla nas wówczas słońce. Zaraz bowiem po północy, gdy w najgłębszym śnie pogrążeni byli biedni śmiertelnicy, między godziną 2 a 3 nocy na ulicy Grodzkiej wybuchł ogień z domu narożnego, zwanego Kiełbaszczyński.
Dom ten leży z jednej strony między kamienicą znakomitego i sławetnego Macieja Kasprowicza, obywatela i rajcy lubelskiego, a przebiegającym między nim wąskim przejściem wiodącym ku łaźni i rynkowi rybnemu.
Z drugiej przylega bezpośrednio do domu sławetnego Adama Masłowicza, kuśnierza, obywatela lubelskiego.
Niszczycielski płomień, jak mówią, wybuchł z pieca piekarskiego, w którym Jadwiga, zwana kołączniczką, dzierżawczyni tego domu, piekła placki na sprzedaż w dniu następnym. Płomień Natrafiwszy na doskonałe podłoże, którym były dachy wyschnięte na skutek niebywałej o tej porze roku suszy, sprzyjającej rozszerzaniu się pożaru, błyskawicznie ogarnął całe miasto, sprowadzając nań straszliwą klęskę. Na skutek pożogi runął nagle z ogromnym hukiem kościół świętego Stanisława, który odznaczał się wspaniałą królewską budową.
Dach jego pokryty był żłobkowaną dachówką.
Podziw budziły trzy okazałe szczyty wykonane z wielkim artyzmem, znajdujące się z tyłu, z frontu i w połowie świątyni.
Kościół ten posiadał wspaniałe sklepienie z wieloma łukami wykonanymi z cegły, niezwykle pięknie i lekko.
Zdobiły go również różnokolorowe artystyczne malowidła i lśnił od złoconych ołtarzy wykonanych kunsztem przez mistrzów.
W prawej części wielkiego chóru umieszczone były kosztowne organy.
A w ogóle posiadał mnóstwo innych ozdób, które rozmyślnie pomijam. Podczas opisywanego pożaru ocalała również od całkowitej zagłady, dzięki wysiłkom ratujących ją ludzi, ta część kościoła świętego Michała, którą dziś widzimy całą i nienaruszoną. Wieża tego kościoła z dzwonami zwrócona ku miastu była tak wysoka, że szczyt jej wzniesiony ku niebu, który dodawał niezwykłej wspaniałości panoramie miasta, widoczny był z odległości 4 lub 5 mil.
Dach wieży pokryty był miedzianą blachą i zakończony pięknym, ostrym wierzchołkiem.
Na jego szczycie umieszczona była złocona kula z krzyżem i z żelazną chorągiewką.
Obracając się za każdym podmuchem wiatru, wskazywała ona swoimi obrotami jego kierunek.
Ta właśnie wieża, razem z zegarem, z dzwonami i innymi ozdobami, upadła, powodując wielkie zniszczenie.
Spłonęły także bramy miejskie. W oczach naszych spaliła się od wewnątrz i zewnątrz wieża wznosząca się nad bramą zwaną Krakowska. Upadła razem ze wspaniałym zegarem z pięknymi zabudowaniami, gankami, balustradami, schodami, strażnicami z pomieszczeniami dla straży i trębaczy, którzy dźwiękiem trąb ogłaszają każdą godzinę.
Uległ zniszczeniu również jej piękny szczyt w kształcie bani, pokryty ołowianą blachą.
Na jego wierzchu umieszczona była szczerozłota kula, która odbijając promienie słoneczne rozsiewała złocisty blask i przez wdzięczną symetrię dodawała harmonii całej budowie. Na koniec runęły wszystkie baszty, a mury miejskie pozostały ogołocone, jak szpetne pnie drzew pozbawione gałęzi. Spłonął także ratusz. Pozostały tylko sklepienia nad izbami. Nie zadawalając się szkodami wyrządzonymi mieszkańcom miasta w obrębie jego murów, śmiercionośny płomień przerzucił się na krakowskie przedmieście. Spalił wszystkie budynki od góry i dołu i zrównał je z ziemią tak, iż pozostało zaledwie kilka chatek i domków, z których jedne znajdowały się koło bramy, a inne na krańcach przedmieścia w kierunku kaplicy Świętego Krzyża. I można przypuszczać, że już nigdy nie da się przywrócić miasta do dawnego stanu.
Wielu ludzi zginęło w płomieniach.
Wielu udusiło się w dymie.
Część straciła życie w rozmaitych kryjówkach.
Uznałem za konieczne umieszczenie opisu tego niezmiernie bolesnego wydarzenia w niniejszych księgach Rady Miejskiej, aby potomni, wiedząc o stratach poniesionych przez przodków, działali przezorniej i rozumniej korzystali z żywiołu ognia. Należy ustanowić straże nocne, czujne i baczne i bezustannie troszczyć się o wodociągi, aby woda bieżąca stale dopływała do miasta. Bo jakimże sposobem można było ugasić ogień, gdy podczas pożaru brakło wody w mieście na skutek zatrzymania jej w stawie wrotkowskim, przez który przepływało całe koryto rzeki? Błagajmy więc Pana, aby święta Jego opieka czuwała zawsze nad nami. A ponieważ, jak mówi Dawid w psalmach, nie zdrzemnie się oto ten, który strzeże Izraela, niech więc za Jego łaską Ta nasza Rzeczpospolita podnosi się z każdym dniem. Kwitnie i rozrasta szczęśliwie pod opieką Ducha Świętego, który niech udziela mądrości urzędom, poddanym posłuszeństwa, a jednym i drugim gorącej miłości Ojczyzny na chwałę swego imienia i chlubę miasta przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Sebastian Sulmierczyk z Sulmierzyc, Acernus. Pisarz Urzędu Miejskiego, który patrzył na tę klęskę, uczestniczył w niej i opisał.
W spektaklu radiowym zatytułowanym Brama wystąpili Tomasz Bielawiec, Wojciech Rusin, Jowita Stępniak i Magdalena Sztejma. Muzyka Piotr Selim. Scenariusz na podstawie tekstów Sebastiana Klonowica Jarosław Cymerman. Realizacja dźwięku Fryderyk Faluszewski i Mateusz Sobolewski. Realizacja słuchowiska Piotr Król. Reżyseria Grażyna Lutosławska. Spektakl zrealizowano w cyklu Teatr Radiowy w Teatrze w ramach kolekcji sztuki staropolskiej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.